Około północy stanęła przed domem lektyka i wysiadł z niej adiutant Tutmozis. Gdy ciężko wszedł na taras ziewając, książę zerwał się z kanapy. Jesteś. I cóż? Zawołał Ramzes. Więc ty jeszcze nie śpisz? Odparł Tutmozis. O bogowie! Po tyludniowej mordędze. Myślałem, że będę się mógł przedrzebać choćby do wschodu słońca. Cóż Sara? Będzie tu pojutrze albo ty u niej na folwarku z tamtej strony rzeki. Dopiero pojutrze? Dopiero. Proszę cię, Ramzesie, ażebyś się wyspał. Zbyt wiele zebrało ci się w sercu czarnej krwi, skutkiem czego do głowy uderza ci ogień. Cóż jej ojciec? To jakiś uczciwy człowiek i rozumny. Nazywa się Gedeon. Kiedy mu powiedziałem, że chcesz wziąć jego córkę, upadł na ziemię i zaczął wydzierać sobie włosy. Rozumie się, przeczekałem ten wylew ojcowskiej boleści, trochę zjadłem, wypiłem wina i przystąpiliśmy nareszcie do układu. Zapłakany Gedeon najpierw przysięgał, że woli widzieć córkę swoją trupem, aniżeli czyjąkolwiek kochanką. Wówczas powiedziałem, że pod Memphis, nad Nilem, dostanie folwark, który przynosi 2 talenty rocznego dochodu i nie płaci podatku. Oburzył się. Wtedy oświadczyłem, że może jeszcze dostać co roku talent z zbożem i srebrem. Westchnął i wspomniał, że jego córka przez 3 lata kształciła się w Pibailos. Postąpiłem jeszcze talent. Teraz Gedeon, wciąż niepocieszony, nadmienił, że traci bardzo dobre miejsce rządcy u pana Sezofrisa. Powiedziałem, że tej posady rzucać nie potrzebuje i dorzuciłem mu 10 krów dojnych z twoich obór. Czoło wyjaśniło mu się trochę, więc wyznał mi pod największym sekretem, że na jego Sarę zwrócił już uwagę pewien strasznie wielki pan Haires, który nosi wachlarz nad nomarchą Memfisu. Ja zaś obiecałem mu dodać byczka, mniejszy łańcuch złoty i większą bransoletę. Tym sposobem twoja Sara będzie cię kosztowała folwark i 2 talenty rocznie gotowizną, a 10 krów, byczka, łańcuch i bransoletę złotą jednorazowo. To dasz jej ojcu, zacnemu Gedeonowi, jej zaś samej, co ci się podoba. Cóż na to, Sara? Spytał książę. Przez czas układów chodziła między drzewami, a gdyśmy zakończyli sprawę i zapili dobrym winem żydowskim, powiedziała ojcu. Wiesz co? Powiedziała, że gdyby jej nie oddał tobie, weszłaby na skalę i rzuciłaby się głową na dół. Teraz chyba będziesz spał spokojnie, zakończył Tutmozis. Wątpię, rzekł następca, opierając się o balustradę i patrząc w najpustszą stronę parku. Czy wiesz, że w drodze spotkaliśmy powieszonego chłopa? O, to gorsze od skarabeuszów, syknął Tutmozis. Powiesił się sam z rozpaczy, że wojsko zasypało mu kanał, który przez 10 lat kopał w pustyni. No, ten człowiek już śpi twardo, więc chyba pora i nam. Ten człowiek był skrzywdzony, mówił książę. Trzeba znaleźć jego dzieci, wykupić i dać im kawałek ziemi w dzierżawę. Ale trzeba to zrobić w wielkiej tajemnicy, wtrącił Tutmozis, bo inaczej zaczną się wieszać wszyscy chłopi, a nam, ich panom, żaden Fenicjanin nie pożyczy miedzianego utena. Nie żartuj. Gdybyś widział oblicze tego chłopa, nie zasnąłbyś, jak i ja. Wtem z dołu, z pomiędzy gęstwiny odezwał się głos niezbyt silny, lecz wyraźny. Niech błogosławi cię, Ramzesie, jedyny i wszechmocny Bóg, który nie ma imienia w ludzkim języku ani posągów w świątyniach. Obaj młodzi ludzie, zdumieni, wychylili się. Kto jesteś? Zawołał książę. Jestem skrzywdzony lud egipski, powoli i spokojnie odpowiedział głos. Potem wszystko ucichło. Żaden ruch, żaden szelest gałęzi nie zdradził ludzkiej obecności w tym miejscu.